Wracam do tekstu z Ewangelii Jana, 20 rozdziału i za chwilę będziemy o tym mówili, ale kilka słów wstępu. Ważne są słowa, prawda, kiedy spotykamy kogoś, nawet starego jakiegoś znajomego, prawda? Spotykamy kogoś starego znajomego, pytamy się, co u niego słychać. A co u niego słychać, to oczywiście, co on powiedział, co on tam mówi. I oczywiście w tym są najwierniejsze kobiety. Moja żona zawsze potrafi bardzo wiernie przekazać, co tam się działo, co kto powiedział i tak dalej. Ja tego nigdy nie umiem dokładnie odtworzyć. Być może dlatego właśnie Pan Jezus spotyka pierwszą tutaj Marię. Bo to, co mamy odtworzone, to mamy bardzo wyraźnie, dobrze to odtworzone. Jak ważne są te słowa, wsłuchujemy się, zastanawiamy się, co to znaczy. Czyż nieważne, nie byłyby ważne słowa, które wypowiada Pan Jezus? Co mówi tuż po swoim zmartwychwstaniu? Nie róbcie z tego żadnego jakiegoś tutaj wzorca matematycznego, nie fetysza, ale udało mi się to podzielić na 7 takich sformułowań, które można by tutaj wychwycić po jego zmartwychwstaniu. Pozwólcie, że przeczytam, a przed wami będzie te 7 punktów, do których szybko się odniosę. 20 rozdział od 11 wersetu. Ale Maria stała na zewnątrz grobu i płakała, a płacząc nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli siedzących. Jednego u głowy, a drugiego u nóg, gdzie leżało ciało Jezusa. A ci rzekli do niej, niewiasto, czemu płaczesz? Rzecze im, wzięli Pana mego, a nie wiem, gdzie go położyli. A gdy to powiedziała, obróciła się za siebie i ujrzała Jezusa stojącego, a nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus, niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona, mniemając, że to ogrodnik, rzekła mu, Panie, jeśli Ty go wziąłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. Rzekł jej Jezus, Mario. Ona, obróciwszy się, rzekła mu po hebrajsku, Rabbuni, to znaczy nauczycielu. Rzekł jej Jezus, nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca, ale idź do braci moich i powiedz im, wstępuję do Ojca mojego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego. I przyszła Maria Magdalena, oznajmiając uczniom, że widziała Pana, i że jej to powiedział. A gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po sabacie i drzwi były zamknięte, gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich, pokój wam. A to powiedziawszy, ukazał im ręce i bok. Uradowali się tedy uczniowie, ujrzawszy Pana. I znowu rzekł do nich Jezus, pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. A to rzekłszy, tchnął na nich i powiedział, weźmijcie Ducha Świętego. Którymkolwiek grzech odpuścicie, będą je odpuszczone, a którym zatrzymacie, są zatrzymane. A Tomasz, jeden z 12, zwany bliźniakiem, nie był z nimi, gdy przyszedł Jezus. Powiedzieli mu tedy inni uczniowie, widzieliśmy Pana. On zaś im rzekł, jeśli nie ujrzę na rękach jego znaku gwoździ, nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej w bok jego, nie uwierzę. A po 8 dniach znowu byli w domu uczniowie Jego i Tomasz z nimi i przyszedł Jezus, gdy drzwi były zamknięte i stanął pośród nich i rzekł, pokój wam. Potem rzekł do Tomasza, daj tu swój palec, oglądaj ręce moje, daj tu rękę swoją, włóż w mój bok, a nie bądź bez wiary, lecz wierz. Odpowiedział Tomasz i rzekł mu, Pan mój i Bóg mój, rzekł mu Jezus, że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Bez zmartwychwstania nie ma co mówić o jakimkolwiek Zbawicielu. Choćby nie wiem, ilu ludzi przyszło mianowanych jako Zbawiciele tego świata, Zbawiciele osobiści, bez zmartwychwstania nie ma mowy o Zbawicielu. Bez zmartwychwstania cała mowa o Biblii, o Bożych obietnicach, cała ta nadzieja, która ma sięgać poza grób, jest bez pokrycia. Po prostu opowiadamy sobie bajki. Jeżeli nie ma zmartwychwstania, to opowiadamy sobie bajki. Bardzo ciekawe mity wzięte z jakichś tam różnych może religii, ale to są tylko bajki. Jeżeli nie ma rzeczywiście zmartwychwstania. Wyobraźmy sobie tego centuriona, który przychodzi po wykonaniu, po egzekucji, zdaje raport Piłatowi. Przychodzi na to żona, zdenerwowana, i pyta właśnie, co się z nim stało. On jeszcze raz opowiada, jak umarł, jak zginął. On mówi, naprawdę sądzisz, że on umarł? Naprawdę sądzisz, że on nie żyje? A on odpowiada, znamy historię centuriona, mówi, nie sądzę, pani. Nie sądzę, żeby umarł. Więc gdzie jest? Jest wolny po to, żeby opowiadać o tym, co rzeczywiście się wydarzyło. Jest wolny, żeby dać świadectwo mocy zmartwychwstania. Jest wolny, żeby dać świadectwo mocy zmartwychwstania. To, że Pan Jezus zmartwychwstał, to jest fakt bezdyskusyjny. Oczywiście możemy sobie na ten dyskutować, ale to się wydarzyło. Jeżeli jednak jest fakt, musi za tym iść moja wiara. Ja muszę uwierzyć w to, muszę zawierzyć i to jest nieodzowne. A wtedy, jeżeli zawierzysz, moc zmartwychwstania będzie niepowstrzymana w twoim życiu. Moc zmartwychwstania rzeczywiście będzie miała tą moc, o której Biblia mówi, o której Pan Bóg mówi do nas. Ale oto te słowa. Co Pan Jezus mówi do nas dzisiaj przez całą tą sytuację? Po pierwsze, te pierwsze zdanie. Właśnie Pan Jezus mówi, kobieto, czemu płaczesz? Dwa razy te słowa się pojawiają. Niewiasto, czemu płaczesz? Był kiedyś ogród. Była też kobieta w tym ogrodzie i też miała bardzo wielki powód do płaczu. Ponieważ zlekceważyła słowa Pana, zlekceważyła Jego ostrzeżenie. Co wtedy się stało? Utraciła Jego bliskość. Utraciła Pana samego. Pogrążyła w ciemności nie tylko siebie, swoją duszę, nie tylko swoją rodzinę. Pogrążyła w ciemności całą ludzkość. Razem ze swoim mężem pociągnęli całą ludzkość w stronę ciemności. I tam wtedy Bóg zadaje jej pytanie, tak samo jak jej mężowi, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Szuka. To on idzie naprzeciw, szuka, wychodzi naprzeciw niej, znajduje ją i co? I daje jej obietnicę. Mówi, kiedyś z ciebie narodzi się człowiek. Narodzi się twój potomek. I on zgładzi głowę tego węża. Zetrze ją. Zgładzi moc śmierci, moc szatana. On pokona. On odniesie zwycięstwo. Kiedyś tak będzie. Teraz w tym ogrodzie znowu mamy kobietę. Kobieta, która jest zapłakana. Kobieta, która szuka Pana. Ale tak naprawdę to Pan szuka ją i Pan ją znajduje. I pyta się, czemu płaczesz? Czemu płaczesz? Czy jest coś dziwnego w płaczu? Czy jest coś niestosownego w tym, że ktoś płacze? Przecież sam Pan Jezus płakał nad grobem swojego przyjaciela Łazarza. Sam Pan Jezus płakał, kiedy stał przed Jerozolimą i zapłakał, patrząc na Jerozolimę. I mówi wtedy bardzo wyraźnie o czym? O sądzie, który ma nastąpić. Miłosierdzie i sąd razem połączone. Pan Jezus sam powiedział też do nas, błogosławieni, którzy się smucą, ponieważ oni będą pocieszeni, oni doznają pocieszenia. Więc smutek jest czymś nieodzownym, jest czymś ważnym nawet w przychodzeniu do Pana Jezusa. Więc Pan Jezus przychodzi do tych, którzy się smucą z powodu grzechu, z powodu swojej niemocy, z powodu swojej sytuacji, tak jak ten psalm, który czytaliśmy, skąd nadejdzie mi pomoc? Skąd nadejdzie mi pomoc? Jeszcze nie ociera tutaj ich, czy jej łez, tak jak to przeczytamy w Księdze Objawienia, ale stoi na gruncie swojego zmartwychwstania. Stoi na tym gruncie i przekazuje jej tą wieść. Mówi, nie ma powodu, żeby płakać. Czemu płaczesz, kobieto? On pokonał. Wreszcie ten potomek przyszedł. Kobiety, narodzony z kobiety, który pokonuje szatana, pokonuje śmierć i spłaca nasz dług wobec świętego Boga. I to i on jest odpowiedzią na twoje łzy, na twój smutek, na twoje beznadziejne położenie. A któregoś dnia przyjdzie ten moment, kiedy rzeczywiście otrze wszelką łzę z twoich oczu. W Księdze Objawienia dwa razy o tym czytamy. Powiedzieliśmy, że ona niby szukała go. I ktoś tak czasami można sobie zasugerować, że nie mogła go nie zauważyć, nie dostrzec Pana Jezusa, dlatego że miała właśnie łzy w oczach. Kiedy są łzy w oczach, to wiecie, świat jest cały taki zniekształcony. Być może, to poranek, te łzy, ale bardziej prawdopodobne jest, i to, co jest też prawdopodobne z nami bardzo często, że nie dostrzegamy go, dlatego że nie szukamy go zmartwychwstałego. Nie znajdujemy go prawdziwego, żywego, ponieważ nie szukamy go żywego, zmartwychwstałego. Owszem, bardzo lubimy, szukamy go, ale wśród umarłych, bo bardzo lubimy właśnie obrządki, świeczki, jakieś wspomnienia tego typu, jakieś religijne rzeczy. Ale nie szukamy tak naprawdę Jezusa. Żywego, zmartwychwstałego Jezusa. Niektórzy lubią czcić pamięć Jego, niektórzy dają się nawet sami przybić, bo chcą czegoś doświadczyć ekscytującego, ale nie szukają prawdziwego, żywego Jezusa. Dalsze słowa, w 16 wersecie czytamy, to jest to drugie sformułowanie, bardzo prosto, mówi Mario. Mario. Jedno proste słowo. Zobaczcie, Pan Jezus, kiedy powoływał uczniów, powołał ich po imieniu. Zwraca się po imieniu. Jakie to jest piękne, kiedy nazywamy siebie, mówimy do siebie po imieniu. Mówiłem wam o swoich rodzicach, co bardzo cenię u nich, co bardzo mi się podoba, taka prosta rzecz. Że ciągle mówiąc do siebie po imieniu. To jest takie, jakby byli ciągle zakochani w sobie. I tak jest. On woła ciebie i mnie. On woła dzieci i starców. Woła tych, którzy są jego przyjaciółmi, ale też woła tych, którzy są wrogami. Tych, którzy przybijali go do krzyża. On zna ich imiona i zwraca się do nich po imieniu. Przychodzi do Tomasza, który zwątpił, przychodzi do Piotra, który się go zaparł, przychodzi do każdego z nich osobiście. Przychodzi do każdego z nich osobiście. Nikt nie zna tak twoich łez, jak on. I nikt nie zna tak bardzo twoich wątpliwości, jak też on. I też nikt nie zna twojego upadku, tak jak on. Ale jednak przychodzi do ciebie i zwraca się do ciebie. Co więcej jeszcze możemy wyciągnąć z tego imienia? Pan Jezus rozpoznaje ludzi po zmartwychwstaniu. Pan Jezus rozpoznaje ich i oni rozpoznają w końcu też Jego. Czytamy w pierwszym liście Jana, w 3 rozdziale, te 2 wersety, 2 i 3. Umiłowani teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. I każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się tak, jak On jest czysty. Jeszcze się nie objawiło, kim będziemy, ale będziemy do Niego podobni. Będziemy rozpoznawalni przez Niego i również przez siebie nawzajem. Pomyślcie o Mojżeszu, o Eliaszu, którzy spotkali się z Panem Jezusem z różnych epok, z różnych czasów. I Pan Jezus rozpoznawali się z Panem Jezusem i uczniowie również ich rozpoznawali. Widzieli, kto to jest. Pomyślcie, jak to jest, kiedy na ulicy ktoś nie chce was znać. Zdarzyło się wam coś takiego? Bo na przykład coś w czymś nawaliliście. Zdarzyło się wam coś takiego? Coś źle powiedziałem, ktoś źle zrozumiał opacznie i już jest foch z przytupem i już odwrócona głowa, nie patrzy, nie poznaje na ulicy. Jakie to jest uczucie? Brzydkie uczucie, niemiłe uczucie. A co dopiero, kiedy mówilibyśmy o rodzinie i kiedy w rodzinie ludzie nie chcą się poznawać nawzajem i nie rozmawiają ze sobą, unikają siebie. To nie jest przyjemne, nawet w tych ludzkich kategoriach. To nie jest przyjemne. I znamy dobrze to uczucie, ale pomyślcie, jak straszne to będzie uczucie, kiedy Pan Jezus powie, nie znam Ciebie. No tak powie ktoś, no on tak, on zna tych wielkich, Mojżesz, Eliasz i tak dalej, on zna tych, ale ja, kim ja jestem? Kim ja jestem? Oni byli wielcy, ale z drugiej strony zobaczcie, oni też zawiedli. I Mojżesz zawiódł. I Eliasz, czytamy, on był taki jak my, był człowiekiem takim samym jak my. A Dawid tak samo zawiódł. Zawiedli go, a jednak byli z nim i on ich rozpoznawał. I tak samo jest z nami. Jeżeli chodzisz z nim, on zna twoje imię. Pomyślmy też o tym w taki sposób, ponieważ to już jest jakby po zmartwychwstaniu. No jest, nie jakby, to jest po zmartwychwstaniu. I Pan Jezus mówi, przychodzi do tej kobiety, Mario, tak? Pomyślcie o tym, o tych ukochanych, których utraciliście. O tych ukochanych, którzy odeszli. To było rok temu. Odchodziły drogie osoby spośród nas. Czy nie chcielibyśmy się z nimi spotkać? Czy nie chcielibyśmy znowu ich dotknąć, zobaczyć? Zobaczcie, ta scena również mówi o tym. Będzie spotkanie. Będziemy mogli się spotkać. Jeżeli cenisz sobie relacje, jeżeli cenisz bliskość tej ukochanej osoby, pamiętaj, jeżeli Pan Jezus nie zna ciebie po imieniu, to żyjesz tylko pozornym życiem. I twoje imię nigdy nie zostanie wywołane do tych, którzy, których On powołuje, których On zna. Wtedy wszystko stracisz. I wtedy będzie tylko gorycz. Gorycz. Pan Jezus mówi też takie słowa w Ewangelii Jana, 10 rozdziale, 27 wersecie. Mówi, owce moje głosu mojego słuchają. Ja znam je, a one idą za mną. Czy wiesz, co Pan Jezus mówi? Czy wiesz, gdzie Cię prowadzi? Owce Jego głosu słuchają. Często martwimy się o tych, którzy gdzieś zbłądzili. Ale wiedzmy to jedno. Jeżeli ktoś jest Bożą owcą, ten usłucha tego właśnie głosu Pana Jezusa i pójdzie za Nim. W wersecie 10 wcześniej, kiedy czytaliśmy tę całą historię 20 rozdziału, kiedy oni tam idą do tego grobu, przychodzą uczniowie, tak jak Lidia powiedziała też, oni nie potrafili tego zrozumieć. To bajki im się wydawały, baśnie. Oni przyszli, zobaczyli i wrócili, tak jak to Piotr właśnie opowiadał tutaj nam. Nie mogli zrozumieć to, co się tam wydarzyło. I czytamy w tym 10 wersecie 20 rozdziału, odeszli więc uczniowie do domu. Odeszli do domu. Ale co Maria zrobiła? Maria stała na zewnątrz grobu. Płakała, owszem, ale została tam. Płakała, ale została. Może to bezsensowne, może to jest niezrozumiałe, po co? Ale spotkała ją nagroda. Właśnie ona pierwsza spotyka Pana Jezusa i jej pierwszej Pan Jezus przekazuje tą cudowną wieść. Jest zmartwychwstanie. Jest moc zmartwychwstania. Ja żyję. Więc nie rozliczajmy za szybko błogosławieństw, patrząc na łzy. Często jest tak, że patrzymy na bogacza i Łazarza i oceniamy właśnie po śmierci. Oceniamy, mówi, ten to żył dobrze. Temu Pan Bóg błogosławił. Taki piękny pogrzeb mu odprawili. Ten na pewno będzie w niebie. Nie oceniajmy za szybko tych, którzy płaczą, tak jak Łazarz, którzy wyglądają się biedni, sponiewierani, opuszczeni. Nie oceniajmy za szybko, ponieważ bogacz jest w niebie bez imienia, ale Łazarz ma tam swoje imię. Łazarz ma swoje imię. Czy Ty masz też swoje imię u Pana Jezusa? Czy On wypowiada Twoje imię? Po trzecie mówi bardzo ważną rzecz. Idź do braci moich i powiedz im. Owszem, wcześniej padają też takie dziwne, czasami niezrozumiałe, dyskutowane słowa. Nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca. Cóż to może oznaczać? Później przecież za chwilę powie do Tomasza, dotknij mnie, włóż palec w moje rany. A tu mówi, nie dotykaj mnie. W innej Ewangelii czytamy, że kobiety objęły Jego stopy. W tym, myślę, że czasami nadajemy temu zbyt wiele jakichś treści, chcemy tu wyczytać. Być może jest to zwyczajna po prostu kwestia, że gdyby chciała go objąć, to po prostu by go nie puściła po prostu. Gdyby go po prostu nie puściła, to jeszcze nie był ten czas. Jeszcze nie wstąpił do Ojca, kiedy będziemy już zawsze z Nim. Kiedy będziemy zawsze z Nim. To jest pragnienie Bożych dzieci, być na zawsze z Nim. Ale na razie, żeby nie zatrzymywać tego, co wydarzyło się tutaj, mówi, nie dotykaj mnie, ale idź do braci i powiedz im. Idź do braci i powiedz im. Wstępuję do Ojca mojego, Ojca waszego, do Boga mojego, do Boga waszego. Powiedziałem, nieraz o tym mówiłem, że co to jest plotka? Plotka to taka diabelska wersja rozgłaszania nowiny. Tu nie użyję dobrej nowiny, oczywiście złej nowiny. Plotka to taka diabelska wersja tej przeinaczona wersja dobrej nowiny. Dlaczego? Dlatego, że ktoś ma... Znacie to uczucie, kiedy wiecie coś, czego inni nie wiedzą. Wiecie coś, czego inni nie wiedzą. I chcecie o tym koniecznie komuś powiedzieć. Bo to jest coś niesamowitego, co macie do powiedzenia. Tutaj jej została przekazana niesamowita wieść. Tej Marii. Marii została przekazana niesamowita wieść. Ona ma za zadanie opowiedzieć uczniom, co się wydarzyło. Ma opowiedzieć o mocy zmartwychwstania. Wieść o zmartwychwstaniu jest najwspanialszą, największą, najcudowniejszą, najpotężniejszą wieścią. Zobaczcie, żadna stacja radiowa czy telewizyjna nie istnieje bez wiadomości. No chyba ja nie znam, przynajmniej może są jakieś, ale ja nie znam. Tam muszą gdzieś być wiadomości. Wiadomości są lepsze, gorsze, prawdziwe, nieprawdziwe, mające znaczenie lub nie mające żadnego znaczenia. o których powiemy, co mnie to obchodzi. Ale tutaj ona ma i my mamy tak samo. To nam jest, została przekazana ta najcudowniejsza nowina, ta najcudowniejsza wieść, to poselstwo o Jezusie Chrystusie i o Jego zmartwychwstaniu. Czy martwisz się, co będzie po śmierci? Czy martwisz się, zastanawiasz się, jak to będzie? Oto właśnie jest ta nowina. Co to będzie? Co będzie z nami? Jaki jest sens mojego życia? Oto właśnie jest ta nowina. 1 Tesaloniczan, 4 rozdział, od 13 wersetu czytam. A nie chcemy, bracia, żebyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. Z jakich wieści słuchasz gorliwie? Czy z taką samym zapałem podchodzę do Biblii, jak podchodzę do jakichkolwiek innych wiadomości giełdowych, światowych i tak dalej? Zmartwychwstanie to nie jest tylko bardzo ciekawa nowina, na którą można podyskutować, tak jak to chcieli podyskutować sobie o tym na Areopagu. O, innym razem Cię posłuchamy na ten temat, kiedy zaczynamy mówić o zmartwychwstaniu. No, porozmawiamy sobie, to będzie bardzo ciekawa rozmowa. Zmartwychwstanie to jest coś znacznie większego. To jest wieść o tym, że jest Bóg. Bo zobaczcie, wielu ludzi ma też, świat ma tą swoją dobrą nowinę. I to jest w cudzysłowie mówię, dobrą nowinę. Dobra nowina polega na tym świecie. Nie ma Boga. Nie ma Boga. Jakie to jest cudowne, jakie to jest wyzwalające. Nie ma Boga, nie ma odpowiedzialności. Nie ma piekła, nie ma nieba. To są bajki po prostu. Jakie to jest uwalniające. Jak wielu ludzi doznało takiego uwolnienia wręcz. Cudownie. Nie ma Boga, nie ma odpowiedzialności. To jest, w cudzysłowie mówię, dobra nowina tego świata. Dobra nowina szatana, diabła. To jest plotka, którą sobie powtarzają. Jaka to jest ulga. Możesz robić, co chcesz. I wcale nie od razu musisz stać się jakimś zwyrodnialcem, draniem, który będzie łamał wszystkie zasady, bo nie ma odpowiedzialności. Nie. Możesz być kochanym, dobrym, miłym sąsiadem, uprzejmym i tak dalej. Ale na próżno będziesz szukał w takim przesłaniu mocy zmartwychwstania. Na próżno w takim przesłaniu będziesz szukał tej wieści o mocy i o pokoju, który przewyższa wszelki rozum. A to właśnie jest treścią tego zwiastowania Pana Jezusa. Więc czwarta rzecz, którą mówi Pan Jezus, mówi: pokój wam. Pokój wam. Dlaczego Pan Bóg pozwala czasami, żebyśmy byli zaniepokojeni? Żebyśmy obawiali się o swoją przyszłość? Żebyśmy bali się o swój stan zdrowia, czy czyjś, naszych bliskich stan zdrowia? A może stan Twoich relacji z bliskimi? A może stan Twoich finansów? Czasami tak jest. Jesteśmy doprowadzeni do takiego momentu, że ojej, co teraz będzie? Kto mi pomoże w tej sytuacji? Zobaczcie, tak jak Pan Jezus dmuchnął na nich, żeby uświadomić im, co się stanie, jak ten Duch Święty przyjdzie, bo później, pamiętamy, przychodzi wiatr Ducha Świętego i dotyka ich, mówi: to tak, mówi, wy będziecie też napełnieni Duchem Świętym. Moc zmartwychwstania jest Duch Święty, zmartwychwstanie Pana Jezusa, a później przychodzi Duch Święty. Pokój wam. Chociaż kiedy mówimy o Duchu Świętym, to są w dalszym ciągu pierwociny. To jest tylko zaczątek. To nie jest pełnia. Niemniej jednak, kiedy Pan Jezus przychodzi z tym prostym pozdrowieniem, dla nas tak wiele to znaczy. Pokój wam. Mamy pokój od Boga. Mamy pokój z samym Bogiem. Więc to nie jest tylko pozdrowienie. To jest coś znacznie więcej. Połączone to jest, zobaczmy, mówi: braćmi moimi jesteście. Idź, powiedz braciom moim. Idę do Ojca mojego i do Ojca ich. Zobaczcie, w jakim otoczeniu te słowa padają. Mówię: wstępuję do Ojca. To jest wszystko przed smakiem tej społeczności, tej relacji, którą będziemy mieli z Nim, którą będziemy dzielili z Nim na zawsze. Mówi: pokój wam. Nie szukam waszej winy. Nie szukam oskarżania was. Nie szukam waszych wymówek, ani nie chcę was sztorcować. Pokój wam. Z tym przychodzi. Co nas pozbawia pokoju? Pozbawia nas pokoju grzech. I to nie tylko z pokoju ducha, bo on wprowadza wojnę wprowadza nieprzyjaźń między nami a Bogiem. Czy można uzyskać pokój bez księcia pokoju? Można uzyskać spokój. I tym się różni właśnie szaman od księcia pokoju. Szaman potrafi wprowadzić cię w medytację, potrafi dać ci jakieś proszki. I to może być ten szaman, który siedzi gdzieś w dżungli, a może siedzi na kanapie gdzieś u pana Freuda i tak nie ma znaczenia. Są dzisiaj szamani, którzy potrafią dać wam spokój. I będziecie się dobrze czuli. Włącz telewizor, wyluzuj się, jedno piwko, co tam jeszcze. Będziesz wyluzowany, będziesz miał spokój. Ale nie pokój. Nie pokój z Bogiem. Prawdziwy pokój daje tylko książę pokoju. Piąta rzecz, którą mówi Pan Jezus, wersety 21 i 23. Mówi, jak mnie Ojciec posłał, tak i ja was posyłam. Weźcie mojego ducha. Zobaczcie, chrześcijaństwo nie kończy się na dobrym samopoczuciu. Och, teraz się wyluzujcie, usiądźcie wygodnie na kanapkach. Nie, chrześcijaństwo jest dla twardzieli. Chrześcijaństwo jest dla odważnych duchem, dla mocnych, dla tych, to nie jest dla tchórzy. Tam w niebie nie ma miejsca dla tchórzy. To ci, którzy odeszli od Jezusa, ci, którzy gardzą Jezusem, są tchórzami. Ci, którzy gardzą Jezusem, są tchórzami i będą wyrzuceni precz. Nie wystarczy tylko zachwycić się, ale było fajnie, jak dzieci śpiewały, ale pięknie ktoś tam jeszcze przedstawienie był, ale kazanie umiem ocenić. Wiem, jakie były dobre punkty i wiem wszystkie oczywiście złe punkty, to znacznie lepiej wiemy. Umiem to ocenić. Nie na tym to polega. Nie na tym to polega. Chrześcijaństwo to jest powołanie do służby. Chrześcijaństwo to powołanie do służby i wyposażenie. To Duch Święty, który nas prowadzi. Jak mnie Ojciec posłał, tak i ja was posyłam. Dlatego weźcie mojego ducha. Weźcie mojego ducha. Tylko ten, który chodzi w mocy Ducha Świętego, jest wierny Panu, a to się liczy przed Nim. Tak apostoł Paweł mówi o sobie, kiedy zaczyna list do Rzymian, mówi Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, powołany na apostoła, wyznaczony do zwiastowania Ewangelii Bożej, którą przedtem Bóg zapowiedział przez swoich proroków w Pismach Świętych o Synu swoim, potomku Dawida według ciała, który według Ducha Uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie, o Jezusie Chrystusie Panu naszym, przez którego otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo, abyśmy dla imienia Jego przywiedli do posłuszeństwa wiary wszystkie narody. A dalej będzie mówił do nich, jestem dłużnikiem, mam dług wręcz. Ale widzi w tym wszystkim Jezus Chrystus, Jego zmartwychwstanie, ta moc. To mnie uzdatnia, to jest wyzwanie dla mnie. I potem powie dalej, w 16 wersecie tego samego rozdziału, Ewangelia jest mocą, ten dynamit Boży. Ewangelia jest mocą Bożą, która może zbawić każdego człowieka. Czy wierzysz w to? Czy ta Ewangelia, ta dobra wiadomość ma miejsce w twoim życiu i w życiu twoich bliskich? Nie osiągniemy tego przez zwyczajne nasze filozofowanie, mędrkowanie i tak dalej. Nie osiągniemy tego przez religijność i jakieś pozory. To jest tylko w Jezusie Chrystusie. Szósta rzecz. Mówi tak. Wyciągnij rękę swoją. 27 werset, już przeskakujemy dosyć daleko do Tomasza. Pamiętamy, tam było 8 dni przerwy. Tak? 2 razy tam było pokój wam. Teraz znowu przychodzi, znowu pokój wam. Ale zwraca się wprost do Tomasza. Wyciągnij rękę swoją, dotknij, nie bądź bez wiary. Już mówiliśmy o tym w piątek, kiedy mieliśmy spotkanie tutaj rodziny, tak powiem, tego przyjagnięciu, jak to jest w Biblii powiedziane. Mówiliśmy o tych wątpiących. Są różni wątpiący. Są wątpiący, którzy kochają swoje wątpliwości, ponieważ wątpliwości dają im możliwość tego, że nie muszą podejmować żadnej decyzji. Skoro mam wątpliwości, to jestem usprawiedliwiony. Skąd ja mogę wiedzieć? Ja jeszcze muszę sprawdzić. Jeszcze muszę wypróbować wszystkich i wszystko dookoła. Tak? Żeby tak było chociaż. Żeby ktoś rzeczywiście szukał. Ale bardzo często używamy wątpliwości jako swojego usprawiedliwienia przed podjęciem wiążącej, decydującej o moim życiu decyzji. Ale właśnie są też wątpiący, tak jak Tomasz. I co Tomasz dobrego zrobił ze swoim zwątpieniem? Przyszedł tam, gdzie spotkali się bracia. Co Tomasz dobrego zrobił ze swoim zwątpieniem? przyszedł tam, gdzie byli bracia. Albo inaczej, co pobudza wątpliwości? Im dalej jesteś od Boga, im bardziej się oddalasz, tym więcej wątpliwości przychodzi. Kiedy rozwiązane są wątpliwości Tomasza? Kiedy jest w społeczności. I przychodzi Pan Jezus i przychodzi prosto do Niego. I mówi, dotknij. No dotknij, no włóż palce tutaj, w moje rany. Gdzie objawia się Pan Jezus? Powiedziane jest tam, gdzie jest dwóch lub trzech w imieniu moim. Tam jestem pośród nich. Tam objawia się Pan Jezus. To nie jest ani moim zadaniem, ani twoim, naszym przekonywanie kogoś. To Duch Święty czyni. Jeżeli Pan Jezus jest pośród nas, to On będzie działał i będzie nas przekonywał o grzechu, sprawiedliwości i sądzie, ale też o swojej miłości do nas, bo przychodzi wprost do nas i chce mieć tą społeczność z nami. Więc jeżeli masz szczere wątpliwości, to bądź też szczery w słuchaniu, bądź szczery w czytaniu Bożego Słowa, bądź szczery w rozmowie z Bogiem. Nawet możesz powiedzieć, Boże, jeżeli istniejesz, ale przyjdź do Niego, ale szukaj Go. On chce dać się nam znaleźć. Wyciągnij rękę, dotknij, a nie bądź bez wiary. I siódme, ostatnie słowa podsumowania mówi, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Błogosławieni, szczęśliwi, ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. To do nas mówi Pan. To te słowa są przekazane jakby wieki później. Nas dotyczą. My nie widzieliśmy. Nas tam nie było. Ale mówi, szczęśliwi są ci, którzy uwierzyli. Ponieważ liczy się końcówka. Pamiętacie to, co mówiłem w piątek? Przytoczę jeszcze raz ten przykład, ponieważ no, wielu może nie było. Są rzeczy na tym świecie, których nie widzimy. Opowiadałem o bitwie o Czarnobyl. Jeszcze raz bardzo gorąco polecam zobaczyć w internecie film pod tytułem Bitwa o Czarnobyl. I tam jest po tym wybuchu, czytamy o tym, ludzie normalnie chodzili z dziećmi na spacery, rozmawiali, szli do pracy, uśmiechali się, słoneczko świeci. Nie wiedzieli nawet, nie mieli pojęcia o tym, co dzieje się dookoła nich. Nie wiedzieli o tym, że wielu z nich nawet tego samego dnia umrze z powodu przedawkowania, jeżeli chodzi o napromieniowanie. Wielu z nich wywieziono, wszystkich wywieziono stamtąd natychmiast. Zawieźli ich do szpitala, jeszcze jak ich zawieźli do szpitala, oni jeszcze żartowali. A co takiego? Nic się nie stało, nic nie widać. Ktoś później opowiadając o tym, bo następne dni było 1 maja. Tak jak my teraz mamy, 1 maja było. I zawsze defiladę odbiera ktoś ważny. I tam ktoś podsumował w taki sposób. Tego dnia defiladę odbierała sama śmierć. Tego dnia defiladę odbierała sama śmierć. Nie widzisz tego, nie czujesz. Wydaje ci się, że nie ma żadnego zagrożenia. Cóż mi grozi? Cóż mi grozi? Po co mam się przejmować tym wszystkim? Ale ten świat jest w niebezpieczeństwie. To o wiele gorszym niż nuklearne jakieś wybuchy i tak dalej. Jest o wiele, ponieważ jest grzech i to jest o wiele poważniejsza rzecz, ponieważ jesteśmy wtedy odtrąceni od Boga na wieki. Ale nam dana została ta obietnica, ta nadzieja w Jezusie Chrystusie. W Jezusie Chrystusie jest ratunek. Przyjdź do Niego. Przyjdź do Niego. Poszukaj Go. Zapytaj od Niego. Dotknij Go. Wyciągnij swoją rękę. Nie bądź tchórzem. Bądź odważny. A On wtedy będzie znał Twoje imię. Będziesz na zawsze z Nim. I największa rozkosz tego świata nie będzie się równała z tym, co On ma dla Ciebie przygotowane tam w niebie. Zapomniałem jeszcze czwartą kartkę mam. Tylko przeczytam. Bo właśnie przypomniały mi się słowa tego wiersza. To nie jest mój wiersz, ja go po prostu tylko przełożyłem na język polski. Tam, gdzie się dało, to spróbowałem to zrymować. Ale bardzo podobał mi się ten wiersz. Skąd mam wiedzieć, że grób opuścił wtedy, dawno temu? Bo spotkałem go, gdy świt wrócił, a ja zacząłem żyć po nowemu. Jak mogę być pewien zmartwychwskrzeszenia? Jaki dowód na to dał? Bo wyzwolił mnie z grzechu więzienia, a w życie moje żywą wodę wlał. Skąd mam wiedzieć, że zdobył dla mnie dostęp do niebios bram? Bo wciąż pracuje we mnie, gdy w słowie Jego trwam. A skąd mam wiedzieć, że Chrystus wciąż żyje, aby bogactwem błogosławieństw mnie obdarzać? Bo obfitą łaskę i pokój mi daje i na dobroć swoją każe mi zważać. Bogactwo błogosławieństw. Nowe życie to jest ciągle przed nami. To jest ciągle dla nas. radujmy się i cieszmy się i dziękujmy Bogu za to. Powstańmy, zapraszam do wspólnej modlitwy Ojcze Nasz. Powstańmy.